Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Profesor Łukasz Młyńczyk, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czyli o polityce będzie dzisiaj. Wczoraj było o sporcie, to dzisiaj można o polityce, zwłaszcza, że mamy piątek, więc większość osób szykuje się już pewnie weekendowo mocno, niektórzy pewnie już nawet myślami są przy majówce. No to sobie na początek porozmawiamy o Platformie, bo przed chwilą trochę zamieniliśmy zdanie w tym temacie. Platforma dzisiaj organizuje debatę, która może mieć charakter konferencyjny, bo rzeczywiście chcieliby, żeby pojawiły się tam media i pewnie będzie można kandydatów na prezydenta zadawać pytania, żeby było ciekawiej.
To są kandydaci na kandydatów.
To są kandydaci na kandydatów, tak. Czwórka kandydatów na kandydata będzie się zmagać ze sobą. Swoją drogą to jest dość ciekawa formuła, bo teoretycznie powinni mieć wszyscy, tak mi się przynajmniej wydaje, w miarę podobne poglądy, no jeśli reprezentują ten sam nurt polityczny. Więc to ciekawe, mieć czterech kandydatów o niemalże takich samych poglądach i taki trochę konkurs piękności robimy, tak?
No tak, rzeczywiście, jeżeli mamy czwórkę czy czworo kandydatów, którzy prezentują jakby ten sam punkt widzenia, no to rzeczywiście pozostaje zasadne pytanie, po co aż tyle, prawda? Że jeśli będziemy to mnożyć przez cztery, czy ten głos wybrzmi, powiedziałbym, jako bardziej energicznie, bardziej zdecydowanie. No chyba, że rzeczywiście są to, powiedziałbym, bardzo zindywidualizowane wizje, które pokazują, no tak, że w różnych kierunkach oczywiście miasto może się rozwijać i w tym sensie działacze Platformy, bo to oni będą wybierać swojego kandydata, decydują się, kto, jaką wizję wybrać. Myślę, że to też prawdopodobnie chodzi o to, że no w sytuacji, kiedy nie ma wyraźnego lidera, to takie poszukiwanie z własnego grona to też pokazuje ewentualnie, kto w takim, nazwijmy, takie rozpoznanie trochę bojem, tak? To znaczy, jak to wypada medialnie, jak to wypada przed publicznością i myślę, że to w tym sensie jakby przyświeca temu taka odpowiedź na pytanie, no, kto może ewentualnie dobrze
ale z drugiej strony chodzi też o to, żeby kampanii po prostu przedstawić tych kandydatów, bo tak na dobrą sprawę mogą nie być znani szerzej, więc chodzi o to, żeby ci ludzie się po prostu pojawili, zaistnieli w przestrzeni publicznej. Ta strategia jest bardzo prosta, to pewnie nie tylko tak działa w województwie lubuskim, ale i w wielu innych miejscach. Chociaż wczoraj rozmawiałem z szefem Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, z panem Piotrem Barczakiem, który mówi, że to trochę fikcja. Po pierwsze, pewnego rodzaju obejście kwestii tego, kiedy możemy rozpocząć kampanię i jak ona jest finansowana. A po drugie mówi, że to teatr tylko i wyłącznie dlatego, że tak na dobrą sprawę kandydaci będą się przedstawiać, ale to i tak nie mieszkańcy zdecydują, kto ostatecznie z nich będzie kandydatem, bo będą to robili członkowie Platformy Obywatelskiej, więc no, jest tu takie dość dziwne, to powiedziałbym.
Tak, teoretycznie to mogłoby się odbywać jakby w zamkniętym gronie, w odniesieniu rzeczywiście do samych członków Platformy Obywatelskiej. No, tak naprawdę Platforma rozpoczęła, można powiedzieć, miejską kampanię już prawie 2 tygodnie temu, bo chociażby spotkanie dotyczące ustawy o szkolnictwie wyższym. Tam. Myślę, że miasto i prezydent ma niewielki wpływ na to. Raczej jest pewnym powiedziałbym, beneficjentem funkcjonowania.
No tu akurat pan Waldemar Sługocki mówił jako polityk, tak? No, przy okazji też jako naukowiec.
No tak, ale jeżeli pojawiają się konkretne osoby, które są kandydatami w owych prawyborach, no to jest tak, jak tak tutaj zgodziłbym się z radnym Barczakiem, że to jest obejście jednak, powiedziałbym, trochę przepisów i rozpoczęcie trochę przed terminem, powiedziałbym, tego wyścigu. Gdzieś tu, na końcu drogi jest rzeczywiście fotel prezydenta.
A myśli pan, że rzeczywiście to będzie tak, że to jest arcydemokratyczne i że to rzeczywiście zadecydują szeregowi członkowie Platformy Obywatelskiej, czy jednak będzie tak, jak jest w każdym ugrupowaniu i po prostu idzie to z góry, tak? No, szefostwo w danym regionie, w tym wypadku w województwie lubuskim, pewnie już ustaliło, kto będzie tak na dobrą sprawę takim kandydatem, natomiast budujemy pewnego rodzaju teatr i
pół żartem powiem, napięcie. Że najważniejszy jest ten, który będzie liczył głosy. Ale rzeczywiście to chyba nie jest tak, że każdy, kto ewentualnie chciał się zmierzyć w tych prawyborach, mógł się zgłosić. Zwłaszcza, że no samo to dla mnie chociażby zaskoczeniem pewnym było jednak dokoptowanie, tak to bym powiedział, pani Anny Malon. kobiety, prawda, w tym gronie. Myślę, że ktoś tam,
może tu jest haczyk.
Tak, że ktoś chyba się trochę jakby zastanowił nad tym, że jednak tam pochodził taki głos, że miało być trzech mężczyzn. Rzeczywiście, że to chyba w złym kierunku zmierza. W związku z tym pojawienie się kobiety niewątpliwie jest tym takim dobrym sygnałem, że jakby płeć nie decyduje, można powiedzieć, w polityce. Natomiast oczywiście zasadnym pozostaje pytanie, czy bo ciężko mówić tu o jakichś rzeczywiście rozwiązaniach arcydemokratycznych. To znaczy, no, wiemy, że to jest, że liderzy partii raczej tak dobierają kandydatów, żeby wskazany przez nich, czy typowany przez nich kandydat wygrał te prawybory. I śmiem twierdzić, że taki kandydat jest wśród tej czwórki i nie trzeba wielkiej przenikliwości, żeby to nazwisko wskazać. Myślę, że jakby tak telemetrycznie, powiedzmy, policzyć obecność w mediach, to można z dość dużą dozą prawdopodobieństwa wskazać, kto ma te prawybory wygrać.
No tutaj sami przynajmniej kokietują trochę, ale sami kandydaci mówią, że to jeszcze nie wiadomo, że to nic nie ustalone i tak dalej, chociaż i tak ostatecznie matka partia podejmie taką decyzję i tak jest wszędzie, tak jest w każdym ugrupowaniu politycznym. Piotr Barczak, wspomniany wcześniej, powiedział wprost, tak, u nas decyduje Marek Ast, no i nie ma dyskusji. Piotr Barczak, który też trochę kokietuje, bo wszyscy wiedzą, że będzie kandydatem na prezydenta, natomiast oficjalnie nie zostało to ogłoszone, ale tam przynajmniej będzie to, jest to powiedziane jasno, tak? Prezes partii wskazuje, mówi, to jest nasz kandydat, po temacie, tak? I cały teatrzyk jest niepotrzebny, ale może to strategia, jakaś forma strategii na 100%. Ale żeby było ciekawiej, to w tym samym czasie, kiedy debatować będzie Platforma Obywatelska, swoją debatę zapowiada Nowoczesna, czyli w ogóle dziwnie, że o tej samej godzinie, w tym samym dniu, tak, czyli partia koalicyjna, gdzieś chyba coś się nie zgrało się w kalendarzach jednym i drugim.
Ja przyznam się szczerze, że ja nie wiem, czy ta debata ma charakter otwarty, czy jest tylko dla członków Platformy, bo jeśli oni wybierają, to rozumiem, że powinno być
ograniczone. Formalnie tu w tym studiu Marcin Babierowski powiedział, każdy może przyjść.
Aha, no to w tym sensie jest to kampania wyborcza, tak, a nie jest to powiedziałbym kampania przed wyborem kandydata. W związku z tym, no to też jest, podejrzewam, że w Nowoczesnej chodzi o to samo, tak, żeby też ludzie...
A jak pan myśli, jaka będzie ta kampania? Bo ona się powoli zaczyna.
Mówimy o Zielonej Górze?
Tak, tak. Ja mam wrażenie, że w tej chwili ona będzie nabierała tempa i będzie coraz ostrzejsza, mimo wcześniejszych zapowiedzi, że ma być merytoryczna i tak dalej, że tu, gdzie się zgadzamy, będziemy podkreślać, że się zgadzamy. Już widać, że ona taka nie będzie, a myślę, że czym bliżej wyborów, będzie ostrzej. Tylko pytanie, jak mocno będą polaryzować się wszystkie ugrupowania.
Też nie jest wielką tajemnicą, że w Polsce prowadzi się kampanie negatywne i taki przekaz bardzo pozytywny, merytoryczny większości ludzi nie porywa. Tak. Nie tyle, że nie interesuje, ale nie porywa. Tak. Oczywiście to są rzeczy oczywiste. Wiadomo, że miasto się musi rozwijać, że musi mieć jakąś wizję na kolejne lata, może dziesięciolecia i wszystko to doskonale o tym wiemy. Ale tak naprawdę przy tej pozycji popularności Janusza Kubickiego to jedyne rozwiązanie to trzeba szukać na niego haków, mówiąc kolokwialnie, tak? I to podkreślać, czyli co on zrobił źle, gdzie popełnił błędy.
I to już się dzieje, patrząc, prawda, na przykład na media społecznościowe.
Także jakby musi do tego zmierzać, bo dziś, gdyby te wybory miały się odbywać, no to wiemy, że pokonanie Janusza Kubickiego jest taką trochę misją niemożliwą. Prawda? Natomiast oczywiście nie wiemy, czy jak ta kampania przebiegnie. No, na pewno merytoryczne argumenty Janusza Kubickiego nie pokonają. Prawda? Bo myślę, że nawet to, że on już te wiele lat sprawuje urząd, to przemawia za nim, to doświadczenie, jakby wie, jak miasto funkcjonuje, no bo jest jego zarządcą i w związku z tym myślę, że łatwiej byłoby mu na takie argumenty odpowiadać. Tak? Także to, więc na pewno jakieś, powiedziałbym, brudne chwyty czy zagrania muszą się pojawić.
Bo tak na dobrą sprawę, gdyby popytać kandydatów, oczywiście każdy z nich mówi, że ma swoją wizję tego, jak powinno wyglądać miasto, natomiast one generalnie się bardzo przenikają, tak? Bo te ogólniki typu, że miasto musi się rozwijać w sposób zrównoważony, miasto musi to, miasto musi tamto, musimy mieć nowe rozwiązania drogowe, więcej parkingów, musi być piękna zieleń i tak dalej, i tak dalej.
To się wyklucza. więcej zieleni, więcej parkingów.
To zależy podobno, jakie parkingi mają być teraz w mieście budowane, takie czysto ekologiczne parkingi.
Ale z drugiej strony też chodzi o to, żeby auta nie wjeżdżały do miasta, bo mówi się o rozwiązaniach komunikacji publicznej, prawda?
Kolejna sprawa. Trudno jest wymyślić w tej chwili jakiś pomysł na tak kompaktowe miasto, jakim jest Zielona Góra. Podejrzewam, że w większości miast w Polsce jest problem jest podobny, zwłaszcza, że przez cały czas jesteśmy konsumentami dużej puli środków unijnych. I jeśli miasto miało w miarę dobrego zarządcę, który potrafił pozyskiwać te środki, to procesy inwestycyjne odbywały się niemalże wszędzie.
Ja powiem o dość prostym rozwiązaniu. Znaczy, jadąc tutaj do was, słuchałem o tym, wczoraj o tym czytałem się, o tym słuchałem, o podpisaniu tej umowy dotyczącej Blue Velo, tak? 1000 kilometrów tras rowerowych na zachodzie Polski wzdłuż Odry. Myślę, że to jest wystarczający czynnik do tego, aby ludzi w jakiś sposób zachęcić do tego, żeby odwiedzali te regiony, także Zieloną Górę, która dzisiaj dzięki powiększeniu nad Odrą leży, prawda? Także to są takie rozwiązania, wydaje się bardzo proste. Oczywiście kosztowne, ale nie przesadnie finezyjne, ale rzeczywiście one napędzają, można powiedzieć, mogą napędzać jakiś rozwój turystyczny. Oczywiście w określonej skali, natomiast rzeczywiście to, co pan redaktor mówi, kwestia pewnej kompaktowości Zielonej Góry, która rzeczywiście jest z jednej strony dużym miastem, jak na warunki tutaj, powiedziałbym, Polski zachodniej, ale jednocześnie jest niewielkim, tak? Jeśli na to popatrzymy. Oczywiście, ktoś może powiedzieć, że są stolice Stanów USA, które są większej wielkości Sulechowa, tak? I się rozwijają, tak? Bo to nie wyłącznie od zagęszczenia ludzi, od demografii zależy, ale rzeczywiście mamy pewne ograniczenia. Nawet ograniczenia związane z tym, że są fundusze strukturalne, które trzeba realizować w określonej puli, w określonym kontekście, tak, w określonym kierunku.
I jeszcze w określonym czasie. Bo to też nie jest tak, że nagle pstryk i
tak,
mamy.
Tak, rzeczywiście my musimy pewne zadania zaplanować z uprzedzeniem i zakładać, że ta ścieżka rozwoju, że będzie właściwa za kilka lat, a tego to nigdy nie ma gwarancji, prawda? W związku z tym myślę, że tutaj nie można wiele wymyślić i najbardziej przenikliwe umysły, nawet gdyby się, można powiedzieć, na miesiące zamknęły i myślały o Zielonej Górze, to myślę, że niczego więcej poza tym, o czym rozmawiamy, nie wymyślą póki co.
No tak, to jest już wszystko skonstruowane w naszym mieście, że pewnych rzeczy się nie da, bo oczywiście fajnie jest powiedzieć na przykład zbudujmy drogi czteropasmowe wszędzie, tak? Kolejne nowe rozwiązania jakieś czysto infrastrukturalne pod względem drogowym, na przykład, żeby nam się wszystkim jeździło łatwiej. Chociaż tak na dobrą sprawę w Zielonej Górze się jeździ bardzo łatwo w porównaniu do innych miast.
No tak, mamy jakieś symboliczne korki, 10-minutowe po 16, ale no to się bierze też jakby z prostego rozwiązania, że więcej ludzi mieszka na południu Zielonej Góry, a więcej, można powiedzieć, zakładów pracy jest na północy, w związku z tym jakby to przemieszczenie musi następować, do tego dochodzą szkoły, prawda?
A nie dziwi pana, że trochę zniknął temat miejsc pracy, jeśli chodzi w ogóle o rozmowy takie przedwyborcze. Nikt go właściwie w żaden sposób nie podnosi.
Wielcy inwestorzy, prawda?
Tak. Był leitmotiv miejsc pracy jeszcze kilka lat temu i w zasadzie to kompletnie wybrzmiało.
Bo teraz
kompletnie
brakuje rąk do pracy, tak. Mamy tego świadomość. Oczywiście, że to przemieszczenie ludności, z jednej strony wyjazd polskich pracowników, tak młodych ludzi, z drugiej strony przyjazd pracowników z Ukrainy, w jakiś sposób to się wyrównuje, a jeszcze, można powiedzieć, nie w pełnym wymiarze. Bo rzeczywiście z tego, co jest słyszę co najmniej od kilkunastu przedsiębiorców, to wszyscy mają problemy z znalezieniem ludzi do pracy. W związku z tym chyba teraz nie tyle jest to problem właśnie kolejnego. No wyobraźmy sobie, że teraz przychodzi bardzo duży biznes do Zielonej Góry. Mamy park naukowo-technologiczny. Rzeczywiście przyciągamy i potrzebujemy powiedzmy 1000 pracowników. No i robi się problem, tak? Nawet w takiej 140-tysięcznej Zielonej Górze. W związku z tym to nie jest...
Chcieliby, żeby była to kadra wysoko wykwalifikowana, żeby były dobre zarobki, ale kiedy firma robi tak zwany research na rynku, okazuje się, że tych rąk do pracy nie ma. Ja pamiętam kilka takich firm, które myślały o tym, żeby tu poważnie zainwestować, natomiast kiedy już rozsyłały wstępne ogłoszenia o tym, że przyjmą ludzi do pracy, na przykład ze znajomością języka niemieckiego, okazywało się, że w mieście uniwersyteckim tych ludzi, którzy znają świetnie niemiecki, brakuje, tak?
To jest w ogóle przedziwne, że my, będąc tak blisko granicy z Niemcami, jakby od tego cały czas trochę po macoszemu tą naukę języka niemieckiego traktujemy, tak? Ja myślę, że takiego otwarcia rzeczywiście brakuje, bo wiemy, że to jest jakby naturalny partner nasz handlowy, naturalny partner gospodarczy to jest największa gospodarka w Europie, tak? Także tutaj rzeczywiście jest wiele możliwości transportowe i komunikacyjne, tak? Mamy drogę S3, mamy autostradę A2.
Połączeni z Berlinem jesteśmy świetnie, tak?
Tak, czy tutaj rzeczywiście to samo to powinno zachęcać, ale z drugiej strony rzeczywiście to nie jest też tak, że ktoś z Niemiec przyjedzie de facto na pustynię, tak? No bo jeżeli brakuje specjalistów, którzy wyjeżdżają, tak? Jeżeli brakuje w ogóle ludzi nawet do prostych czynności, no to nie bardzo to się można
być. Inna sprawa jest taka, że wiele polskich firm inwestuje na terenach niemieckich, zwłaszcza na terenach byłych wschodnich landów NRD-owskich, gdzie no, ze względów pewnie, gdzie uruchomione były procesy migracyjne, tak? Zrobiło się dużo taniej i znam takich przedsiębiorców, którzy tam pootwierali swoje firmy, mówią, jest nam lepiej po prostu, zwłaszcza jeśli pracują na rynkach niemieckich.
No, to tak, naturalne. Tak. Ja myślę, że w ogóle to oczywiście też od lat mówi, że nasz system podatkowy, on nie tyle jest groźny dlatego, że płacimy określonej wysokości podatki, o tyle, że on jest jakby totalnie, można powiedzieć, zagmatwany, skomplikowany i tak naprawdę przedsiębiorca ma nieraz wrażenie, że jakby z jednego podatku w drugi popada, tak? I w tym sensie jakby, jeśli nie ma takiej powiedziałbym, płynności, chodzi o myśl w ogóle, powiedziałbym, podatkową, poza tym, że trzeba te pieniądze dla budżetu wydobywać, tak? Jeżeli politycy prześcigają się, można powiedzieć, w takich określeniach no obraźliwych, typu, że ktoś okrada, tak? Czyli człowiek zarabia, stworzył firmę od zera, zarabia i płaci coraz większe ilości podatków i słyszy, że jest złodziejem, bo pragnąłby jakiejś optymalizacji podatkowej i pragnąłby po prostu mniej płacić, tak?
Inna sprawa jest taka, że politycy bardzo często kwestie podatkowe podejmują przy okazji kampanii wyborczych, prześcigają się w pomysłach dotyczących chociażby obniżki jakiegoś podatku, tak żeby wszystkim obywatelom było lepiej, a kiedy dochodzą do władzy, okazuje się, że gdyby zdecydowali się na taki krok, to niestety kasa będzie pusta albo bardziej uboga i wtedy na mniej rzeczy starczy. No tak, tak no, mamy już państwo.
Tak, no, wiemy doskonale o tym, że Platforma podniosła na 2 lata podatek VAT.
I te 2 lata już trwają, tak, dobrych
trwają,
parę lat.
Już 9 lat, tak, niektórzy liczą. Tak, PiS o tym też zapomniał, o tym, że można by było obniżyć. Chwali się tylko tym, że załatano dziurę VAT i my ten VAT jako konsumenci płacimy każdego dnia. No i w tym
dla
sensie,
przeciętnego człowieka nie ma to większego znaczenia.
No tak, nie ma, ale powinniśmy na przykład wziąć pod uwagę jedną rzecz, to znaczy, że ponad 50, grubo nawet ponad 50% według ekonomistów Polaków nie posiada żadnych oszczędności, tak? No, to sytuacji tego, że no oczywiście człowiek jest zdrowy, nie ma problemów, to wszystko jest w porządku, tak? Natomiast pojawiają się różnego rodzaju okoliczności nieprzewidziane i wówczas to jest kłopot, prawda? I czy będziemy się zapożyczać na jakiś, powiedziałbym, lichwiarski procent w jakichś powiedziałbym firmach czy parabankach, tak? No to jest taka inna sprawa, że też jesteśmy na kolosalne ilości pieniędzy zadłużeni. Co więcej, no to chodzi, młodzi ludzie są dzisiaj zadłużeni.
Jeden z wielkich ekonomistów powiedział, że o tym, jak kto jest majętny, niekoniecznie świadczy to, ile ma na koncie, ale jaką ma zdolność kredytową, tak? A banki chętnie udzielają kredytów. No coraz więcej młodych ludzi się zadłuża. Ja nawet słyszałem niedawno rozmowę dwóch, nazwijmy to, seniorów, którzy mówią, że tym 30-latkom to się w głowach poprzewracało, bo każdy z nich chciałby mieć własnościowe mieszkanie gdzieś na nowym osiedlu, najlepiej duże, samochody i poważną pensję. Mówi, a gdzie ten czas taki pomiędzy, tak? Pomiędzy skończeniem studiów, a jakimś krokiem do kariery. No, tacy
nie, rzeczywiście, jak to mówią o tym o pokoleniu X i Y i teraz
Z. Teraz właściwie nie wiadomo, tak, jakie to jest pokolenie.
I rzeczywiście każde kolejne pokolenie jest coraz bardziej niecierpliwe, coraz jakby nie przywiązuje większej uwagi do tego, żeby miejsce pracy było dla nich jakimś takim, można powiedzieć, zakorzenieniem na lata. Tak? Oni chcą realizować jakieś projekty krótkie, tak, które dają im pieniądze, później chcą mieć dużo wolnego, mają taką, myślę, że chcą się zderzyć z taką pasją, chociażby podróżowania i nie można im tego rzeczywiście do tego ich zniechęcać, czy im tego odradzać. Oczywiście,
no jeśli ktoś potrafi otwarć, tak zrobić, no to szczęście
rzeczy. To ludzie chcą tak żyć w ten sposób, jakby nie chcą martwić się tylko o to, że trzeba ratę spłacić za mieszkanie, tak, że dzieci trzeba posłać do szkoły, tak, że jakby kolejne, można powiedzieć, troski życia codziennego.
Ale teraz będzie taniej z dziećmi, tak, nie będzie darmowych podręczników, ale będzie po 300 na wyprawkę dla każdego dziecka, więc rodzice na pewno odetchnęli z ulgą. Ci, którzy mają dzieci.
Być może. Natomiast oczywiście naiwnością Prawa i Sprawiedliwości jest wiara w to, że pieniądze rozwiążą problemy demograficzne. Tak? Ostatnio czytałem wywiad z byłym rektorem SGH, który mówił, że Jakby wszelkie badania pokazują na to, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć, nawet przy bardzo wysokich daninach społecznych, nie jesteśmy w stanie osiągnąć więcej przyrostu jak 1,5. Tak, no to przy 2 mamy, można powiedzieć, odtworzenie społeczeństwa. Tak. Nie ma obiektywnych możliwości. Poza tym nie zmusimy kobiet do tego, aby nikt chyba przy zdrowych zmysłach tego nie chce zrobić, żeby rodziły nagle po 4, 5 dzieci. Tak. No te czasy minęły i prawdopodobnie nigdy już nie wrócą. Tak.
No sam jestem ciekaw, jak zadziała ten zapowiadany program, premia za szybkie, cokolwiek miałoby to oznaczać, urodzenie kolejnego dziecka. Nie wiem, czy są kobiety. Ja nie znam takich kobiet, które by się połasiły na takie pieniądze, ale być może są takie kobiety, dla których jest to jak najbardziej istotne. Bez względu na to, co kryje się pod tym szybkim urodzeniem dziecka. Łukasz Młyńczyk, profesor Łukasz Młyńczyk, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziękuję serdecznie.